Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych 3 września w Białym Domu. Posłuchajcie, o czym będą rozmawiać przywódcy. Liczba poszkodowanych w wypadkach na hulajnogach elektrycznych gwałtownie rośnie. Od początku roku to już 670 osób. W tych faktach mamy również ciekawe weekendowe propozycje dla kinomaniaków lubiących dreszczyk emocji. To spotkanie podkreśla bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, podkreśla w rozmowie z RMF FM senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego poinformowała w sobotę, że 3 września amerykański przywódca Donald Trump spotka się z prezydentem Polski w Białym Domu. O czym będą rozmawiać przywódcy, dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski.
Przede wszystkim o bezpieczeństwie naszego regionu, zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w obronę wschodniej flanki NATO i o wojnie w Ukrainie.
Bo Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w naszej części Europy, bo Stany Zjednoczone są również naszym strategicznym partnerem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Mówił mi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Prezydenci będą rozmawiali również o kwestiach gospodarczych, m.in. o cłach, które Donald Trump nałożył na towary z Unii Europejskiej. Politycy koalicji rządzącej przyznają, że od samej wizyty ważniejsze jest to, czy to spotkanie będzie miało realny wpływ na Polaków.
Się okaże, czy to będzie tylko taka kurtuazyjna wizyta, gdzie podamy sobie rękę, zrobimy sobie zdjęcia. Czy to będzie jednak coś więcej i będziemy rozmawiać chociażby o bezpieczeństwie Polski?
Mówiła mi Ewa Szymanowska z Polski 2050. Kancelaria prezydenta ma również pracować nad tym, aby po drodze do Waszyngtonu Karol Nawrocki odwiedził także Watykan.
2 mężczyzn zginęło w sobotę w katastrofie awionetki w Walencji na wschodzie Hiszpanii. Pożar, który powstał po wypadku, został szybko opanowany przez strażaków. Aktualnie policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Kilka dni wcześniej do podobnego wypadku doszło u wybrzeży Majorki, gdzie również zginęły 2 osoby. W faktach wracamy teraz do Polski. Drastycznie rośnie liczba poszkodowanych w wypadkach na hulajnogach elektrycznych. 670 osób. Tyle od początku roku ucierpiało w zdarzeniach na takich jednośladach. Nasz reporter Igor Skrzypek sprawdzał, jaka jest skala tego problemu.
Coraz większe szpitalne oddziały ratunkowe alarmują. Mamy coraz więcej osób rannych w wypadkach z udziałem rowerów lub hulajnóg. I nie są to niegroźne incydenty. To połamane kończyny, urazy szyi, klatki piersiowej czy głowy. Niekiedy obrażenia zagrażające życiu.
Prędkość, przyspieszenie, małe kółka, mniej stabilne. Trzeba umieć balansować takim pojazdem. Niestety trzeba się do tego przygotować. My w dalszym ciągu hulajnogi elektryczne traktujemy jako urządzenia służące do sportu, rekreacji.
Zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski dodaje, nie mniejszym zagrożeniem są rowery elektryczne. W dużych miastach często używane przez dostawców jedzenia często nie spełniają kryteriów roweru, lecz motoroweru. A takie pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po jezdni.
Fakty i pieniądze w RMF FM.
Wielkie pieniądze w świecie piłki nożnej. Mowa o milionach euro. Piłkarz reprezentacji Urugwaju Darwin Nunes przeszedł z Liverpoolu do saudyjskiego Al-Hilal. Poinformowały o tym wczoraj oba kluby. Według brytyjskich mediów kwota transferu za 26-letniego napastnika wyniosła 53 miliony euro. Nunes zawiązał się z nowym pracodawcą 3-letnim kontraktem. Dołączył już do nowego zespołu, który przebywa na zgrupowaniu w Niemczech. Urugwajski napastnik grał w Liverpoolu od połowy 2022 roku, gdy przeszedł z Benfiki Lizbona za około 75 milionów euro. Szukacie planów na niedzielę? Może dacie się zaprosić do kina? Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM zerknęła do repertuarów, zebrała obrazy warte uwagi i oto jej propozycje dla Was.
2 horrory. Po pierwsze polski film 13 dni do wakacji w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. Ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę i ta beztroska noc zamienia się w walkę o przetrwanie. Zniknięcia to z kolei horror amerykański w rolach głównych Josh Brolin i Julia Garner, gdy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy, o dokładnie tej samej godzinie, to mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za tytułowymi zniknięciami. I jest też w ofercie film Bird, którym zachwyciła się publiczność ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. To portret dojrzewania w dość nieprzyjaznym świecie. W roli głównej Barry Keoghan, znacie go być może z duchów Innie Sherin i filmu Saltburn.
To może być taka niedziela z dreszczykiem. Jestem pewien, że Katarzyna skutecznie zachęciła Was do obejrzenia kinowych nowości. A w faktach teraz czas na rozmowę. W pierwszej połowie roku w Tatry weszła rekordowa liczba turystów. Było to prawie 3 miliony osób. W lipcu jednak ten trend się nie utrzymał. Turystów było o ponad 100 tysięcy mniej niż w rekordowym 2021 roku. Jak ocenia tę liczbę dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski i czy zamierza wprowadzić jakieś ograniczenia dla turystów? Pytał o to zakopiański reporter RMF FM Maciej Połachicki.
Jak wyglądała ta pierwsza połowa wakacji w Tatrach?
Lipiec jest słabszy niż w poprzednich latach. W tym roku w lipcu w Tatry weszło 794 tysiące turystów, w roku ubiegłym 832 tysiące, natomiast w rekordowym 2021 aż 908 tysięcy. No, tak jak wspominamy, nie ma co analizować roku, biorąc pod uwagę pierwsze półrocze. Faktycznie do czerwca w Tatry weszło więcej osób niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, no ale jak widać, ruch turystyczny w obszarach górskich bardzo determinuje pogoda. Pogoda w lipcu była kapryśna, co najprawdopodobniej wpłynęło na to, że ruch był nieco mniejszy niż w latach ubiegłych. Jeszcze dodam, że niższa frekwencja, biorąc pod uwagę ostatnich latach, miała miejsce w roku pandemicznym. Wtedy w Tatry w lipcu weszło 706 tysięcy osób.
Ale biorąc pod uwagę pierwszą połowę roku, czy właściwie pierwsze 7 miesięcy, to i tak jest to najlepszy pod względem frekwencji roku.
No, biorąc pod uwagę frekwencję od roku 2020, jest to oczywiście wciąż najlepszy pod tym kątem rok. No ale poczekajmy do grudnia, jeszcze wiele może się tu wydarzyć.
To też może wynikało z tego, że była wyjątkowo łagodna, słoneczna zima i wiosna, więc turyści nie przyjeżdżają.
No, zima w tym roku była wyjątkowo łagodna, wyjątkowo słoneczna, no co spowodowało, że głównie w styczniu, w lutym turystów było bardzo wielu na Podhalu, no a później wszystkie weekendy też były dość mocno oblegane.
Pojawiły się niedawno takie publikacje, że ta duża frekwencja wpływa na kozice, których populacja się zmniejsza, nawet na świstaki. To jakoś ma potwierdzenie w waszych obserwacjach, badaniach?
To nie ma potwierdzenia w naszych badaniach. No przede wszystkim populacja kozic jest stabilna od wielu lat. Ona oczywiście się waha, natomiast pamiętajmy, że końcówka lat 90., początek lat 2000 to była zdecydowanie mniejsza frekwencja oraz załamanie, jeżeli chodzi o liczebność kozicy w całych Tatrach. Przypomnę, że wtedy to było ponad 300 sztuk, biorąc pod uwagę Tatry polskie i słowackie. W tym momencie to oscyluje w przedziale 600-800 sztuk w całych Tatrach, choć oczywiście mieliśmy epizody, w których tych kozic było więcej. No ale tak to już jest z gatunkami, że ich liczebność fluktuuje. To, co zaobserwowaliśmy na wiosnę tego roku, to dobry wskaźnik przyrostu młodych kozic.
Mieliście takie przykłady bezpośredniego wpływu dużej ilości turystów na populację kozic czy świstaków?
Tego typu badań w Tatrach się nie prowadzi i byłoby to niezwykle trudne do wykazania, dlatego że na liczebność poszczególnych gatunków no wpływa bardzo wiele czynników i trudno dowieść, że bezpośrednim wpływem takich istotnych wahań co do liczebności populacji jest ruch turystyczny. On niewątpliwie ma znaczenie, natomiast w Tatrach obowiązuje dość taka restrykcyjna zasada, a mianowicie obowiązek poruszania się wyłącznie po szlakach turystycznych. To oznacza, że my wprowadziliśmy taki limit powierzchniowy. Obowiązuje zakaz poruszania się po zmroku. Od tego roku bardzo zintensyfikowaliśmy patrole, które weryfikują to, czy ten zakaz jest przestrzegany. Natomiast no, trzeba też popatrzeć na to, że z kolei z naszych badań bardzo dokładnych genetycznych wynika, że rośnie populacja niedźwiedzia brunatnego oraz zwiększa się liczba kolonii świstaków. Więc można powiedzieć, że trend jest wręcz odwrotny, czyli przyrost turystów powoduje polepszenie kondycji gatunków. To jest oczywiście uproszczenie i tak nie należy myśleć.
Czy ta skala frekwencji jest niepokojąca w takim razie w Tatrach?
Póki co te wskaźniki, którymi się posługujemy, to jest głównie liczebność świstaka, kozicy czy też niedźwiedzia, no nie wskazuje na to, że ten ruch turystyczny jest za duże wpływa w jakiś istotny sposób na te gatunki. Limitujemy ten ruch turystyczny tym, że turyści mogą poruszać się wyłącznie po szlakach, nie mogą poruszać się nocą. Skupiamy się bardzo na tym, żeby prowadzić działania edukacyjne, żeby te turystów uświadamiać, żeby ich oddziaływanie na ten obszar chroniony, jakim są Tatry, był jak najmniejsze. Stąd między innymi prowadzimy projekt Poszlaki. No ale też ze względu na to, że ten ruch turystyczny jest, on jest faktem, rzeczywistością, no inwestujemy w infrastrukturę, stąd też nasze działania, które zmierzają do budowy stacjonarnych toalet i budowy sieci kanalizacyjnej w Tatrach. No w tym momencie te działania prowadzimy w Dolinie Kościeliskiej i będziemy konsekwentnie prowadzić je w innych dolinach.
Ale też czytałem, słyszałem, że presja jest coraz większa, nawet też proponowano oświetlenie na stałe krzyża na Giewoncie.
No my nie odczuwamy tego, żeby presja na Tatry była większa. Pojawiają się różnego rodzaju pomysły, takie jak choćby ten, żeby park zaangażował się w oświetlenie krzyża na Giewoncie. No ja nie interpretuję tego jako presji, bardziej interpretuję to jako pewne zjawisko, którym trzeba aktywnie zarządzić, żeby nie wymknęło się spod kontroli. Jest to nasza codzienność, czyli zarządzanie różnymi interesami różnych grup społecznych.
Czyli nie ma na przykład postulatów, żeby ułatwić wchodzenie, na przykład transportować tych ludzi głębiej, skuteczniej, żeby ułatwić pewne szlaki.
Nie ma takiej presji, żebyśmy cokolwiek ułatwiali, bardziej udostępniali. Choć oczywiście pojawiają się dyskusje, między innymi dotyczące wprowadzania sztucznych ułatwień w Tatrach. Nasze wspólne z Toprem stanowisko dawniej było bardziej restrykcyjne i mniej sztucznych ułatwień, tym lepiej, ale niewątpliwie pojawiają się takie, ze względu również na zwiększony ruch turystyczny, okazuje się, że pewne specyficzne miejsca są bardziej problemowe, angażuje służby, stąd też to nasze podejście choćby do sztucznych ułatwień nieco się zmieniło w ostatnim czasie.
Czyli będą nowe sztuczne ułatwienia na szlakach?
Te rozmowy dotyczące tego, czy nowe sztuczne ułatwienia się pojawią, czy nie, to jest przedmiot póki co naszych rozmów, dyskusji z TOPR.
Czy będą dodatkowe busy, dodatkowe ułatwienia w dostaniu się na przykład do Morskiego Oka?
Busy nie są ułatwieniem dostania się do Morskiego Oka. Busy mają docelowo zastąpić funkcjonowanie wozów konnych, które dzisiaj dojeżdżają do Włosienicy, mają dojeżdżać docelowo do Wodogrzmotów Mickiewicza, a ten odcinek od Wodogrzmotów do Włosienicy będzie, ten przewóz będzie realizowany przez elektryczne busy.
Czyli to nie będzie taki transport masowy, tak?
Naszym celem nie jest realizowanie zadań transportu masowego, publicznego. My wprowadzamy to jako usługę edukacyjną, która też służy rozwiązaniu pewnego problemu społecznego.
Z Szymonem Ziobrowskim, dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Tu kończymy to wydanie. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 3:00. Od niej dzieli nas 48 minut.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.